Tak nierozważnie wstawałem, że zawinęła mi się noga i poszło. Ale dzięki Bogu, tam mamy takiego brata w okularach, do którego, teraz już bez, do którego wszyscy lecimy, kiedy coś ze zdrowiem nie tak. Kochani, w jednej pieśni śpiewaliśmy takie wzniosłe słowa, że kiedy Bóg się nas dotyka, On wprowadza pokój. Kiedy się pokój zaczyna? Albo można by inaczej zapytać, to kiedy pokój się kończy? Kiedy ludzie zaczynają się rozdzielać? Zaczyna się, kiedy znowu zaczynają ku sobie zmierzać. To, o czym chcę dzisiaj mówić, to chcę mówić na temat jedności chrześcijan. Jakiś czas ten temat rósł w moim sercu, powoli sobie narastał i tak to, wiecie, jak coś dojrzewa, tak z prawej, z lewej, co chwilę jakieś informacje. I ponad miesiąc temu zostałem zaproszony na spotkanie, nie w naszym kościele. Na pierwsze nie poszedłem. Coś tam wypadło. Kiedy drugie, już zastanawiałem się, ale no nie wypada. Nie powiem gdzie. Dla spokoju sumienia może niektórych. Ale czułem się tam dziwnie, ale wiedziałem, po co idę. Kiedy wyszedłem, dziękowałem Bogu za to, że mogłem być. A wieczór dostałem SMS-a: pastorze, dziękujemy, że byłeś razem z nami. I to grupa prosiła przekazać, chcielibyśmy, żebyś jeszcze przyszedł. Pokój czy niepokój? Jedność czy niejedność? No właśnie, trudne pytania, prawda? Czym jest jedność? Według ciebie, bracia i siostro, czym jest jedność? Spróbujcie sobie, proszę, tak na szybko zdefiniować. Mowa jest o chrześcijańskiej jedności. Jak by ją można było nazwać, określić? Czy jest w ogóle możliwa? Pytania jakże stare i jakże aktualne. Jakiś czas temu, kiedy rozważałem temat jedności chrześcijańskiej, zacząłem zauważać pewne rzeczy. Zaczęły docierać do mnie pewne chrześcijańskie dysputy. Kiedy chrześcijanie, którzy mówią o sobie, że to są prawdziwi chrześcijanie, nowonarodzeni, zaczynają wymieniać swoje zdania i to najczęściej publicznie. Jedni zachęcają do tego, do jedności wśród chrześcijan, tłumacząc, że przecież Biblia o tym mówi. Z kolei drudzy zaczynają temu zaprzeczać. Zaczynają ostrzegać przed zwiedzeniem, które przychodzi do Kościoła pod pozorem jedności chrześcijaństwa. I jedni, i drudzy używają tych samych argumentów. Biblia. I jedni, i drudzy znajdują w tej księdze argumenty. Jakie jest twoje zdanie, bracie, siostro? To jest ważne. To jest ważne. Myślę, że na tyle ważne, że jeśli sami nie będziemy do końca wiedzieli, wszystko, co do nas wpłynie, będzie mogło mieć moc zmiany naszego nastawienia. Jeśli sami nie będziemy ugruntowani, jest jedność czy nie ma, może być, czy nie może. Wiecie, co jest smutne? Zacząłem szukać jedność. Już pomijając chrześcijaństwo, zacząłem szukać, drążyć temat jedności. I doszedłem do pewnego wniosku, że nic tak nie dzieli, jak temat jedności. Gdzie by nie patrzeć, to jedność, słuchajcie, w tak różny sposób jest przedstawiana. I każdy ma argumenty. I wszyscy mówią o jedności. Ogólnie ja bym powiedział tak. Jednym wyrażeniem określiłbym jedność jako zgodę. Tylko problem jest, z kim się mam zgadzać. Posłuchajcie proszę, pewien urywek. Nowa krucjata na Facebooku. Tym razem pod osąd trafiła ekranizacja wydanej przed laty książki Chata. Świat chrześcijański znów się podzielił na tych za i tych przeciw. Krytykujący z oburzeniem, używając wyniosłych słów, obnażają heretyckość, niebiblijność zarówno książki, jak i filmu. Inni popierają te poglądy, a pomień niechęci do filmu, jak i do oglądających go rośnie. I tak tworzy się subtelny chrześcijański hejt w stosunku do tych, co się ośmielili wyznać, że film im się podobał. Niektórzy zatroskani obrońcy biblijności wszystkiego nawet płaczą z tego powodu, a może nawet chętnie by ją spalili. To był ostatni fragment, który dotarł do mnie, po którym powiedziałem, okej, czyli jeśli aż tyle informacji z tylu stron, to jest tylko wstęp tego rozważania. Bardzo ciekawe zresztą. Ktoś tam, zaczynając od tej powieści Chata, pokazał, w jaki sposób chrześcijanie się jednoczą. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że nikt tak Polaków nie jednoczy jak wspólny wróg. Ale okazuje się, że to samo, jedność tak samo dzieli na całym świecie, jak i Polaków, tak i wszystkie narody. Co się dzieje? Zastanawialiście się nad tym? Ileż razy chrześcijanie z tego samego kościoła, może nie przekrzykują się, mam nadzieję, że nie, ale walczą na argumenty. Nie należę do ludzi, którzy krytykują, wręcz przeciwnie, bardzo tego nie lubię. Dlatego też nie powiem, jak się strona nazywa, na której można znaleźć naprawdę mądre kazania, bardzo fajne rozważania. Ale jeśli natraficie na tej stronie, z prawej strony, na zakładkę ostrzegamy, proszę was, nie dotykajcie tego. Tam jest siedlisko niezgody. Naprawdę siedlisko niezgody, która dotknęła nawet i swego czasu nasz zbór. Jakże można dać dużo dobrego, a zarazem coś, co dzieli kościoły. Coś, co burzy jedność wśród wierzących. Może teraz chciałbym się zwrócić do małżonków. Dziwnie się czuję, tak siedząc za kazalnicą. Do małżonków, do rodzeństw, do rodzin. Jesteście zgodni we wszystkim? Myślicie w taki sam sposób? Odbieracie w taki sam sposób? to dlaczego stanowicie jedność? Powiedzcie mi, wytłumaczcie mi, dlaczego wy jesteście razem. Jeszcze raz. Okej, no to trzeba by było zapytać, jeśli miłość jest tym, która jest spójnią w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, to co jest w Kościele? Albo inaczej, to czego brakuje wtedy, kiedy nie ma tej jedności? Takie proste. A jednak tak bardzo komplikuje życie chrześcijan. Jeśli jesteście w rodzinie razem, dlatego że się kochacie, stanowicie rodzinę. To, co teraz powiem, to wybaczcie, to jest moja definicja. Może wypływać z różnych doświadczeń mojego życia, ale ona wypływa z mojego życia. Jeśli się kochamy, jesteśmy razem, stanowimy rodzinę. Jeśli jesteśmy razem, a nie ma miłości, dla mnie to już nie jest rodzina. To są więzy krwi. To jest pokrewieństwo, powinowactwo, jakkolwiek inaczej to nazywać. Czy ktoś z was słyszał kiedyś, jak obmawiam moją żonę albo moje dzieci? Nikt? Wiecie dlaczego? Bo ich kocham i mi na nich zależy. Czy we wszystkim mamy to samo zdanie? Nie musicie nas pytać, gdybyście zrobili test mi i mojej żonie, o ludzie, w ilu rzeczach się mylimy, w ilu rzeczach mamy zupełnie inny punkt widzenia. Ale jest coś ponad to, co powoduje, że jesteśmy jednością. Ale powiem coś więcej. Modlę się o naszego młodszego syna. Modlę się o zbawienie dla niego, aby się nawrócił. Mam z nim relację. Staram się mieć z nim relację. Staram się mieć kontakt, przebywać. Nie robię tego, co on robi. I dlatego, że on kocha nas, nie próbuje nas przekonywać, żebyśmy robili to, co jemu sprawia przyjemność. Zobaczcie, ponad to, jak jesteśmy różni nie tylko charakterami, temperamentami, ale nawet wiarą. Można żyć w jedności. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, zdrowa rodzina to zdrowy kościół i odwrotnie. No właśnie, tylko jeśli my potrafimy mówić wszyscy tak, bo jesteśmy rodziną, bo się kochamy i wiemy, co to znaczy, wiemy, jak do tego dążyć, wnosimy to do kościoła? Na ile? Na ile, kochani? Słowo Boże określa pewne warunki jedności. I chciałbym, abyśmy sięgnęli do Bożego Słowa. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, doskonale znany, od 4 do 8 wersetu. Oto po kolei warunki, które Boże Słowo określa. Miłość jest cierpliwa. Może inaczej spróbujmy. Cierpliwość jest warunkiem jedności. Miłość jest dobrotliwa i dobroć jest warunkiem jedności. Zazdrość nie buduje jedności. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Myślmy tym samym kierunkiem. nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Miłość chyba bardzo istotne, jeśli chodzi o jedność. Miłość wszystko, pomóżcie mi, co tam pisze? Miłość wszystko zakrywa. Dalej, miłość wszystkiemu wierzy. Miłość wszystkiego się spodziewa. Miłość wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. I wydaje się, że to dalej już nie pasuje, bo to już dotyczy Kościoła. Bo to jest, tu jest mowa, bo jeśli są proroctwa, gdzie? Proroctwa są w Kościele. Języki są gdzie? Języki są w Kościele. Pamiętacie początek? Choćbym językami mówił i tak dalej, byłbym niczym. Bracie, siostro, jakże ważne, abyśmy patrząc choćby na ten fragment, mogli go czytać i zastanawiać się, czy one występują w naszym życiu, jeśli mówimy o jedności. Może najpierw dobrze by było, gdybyśmy mówili o jedności pośród nas. Okej, w tym Kościele. Ale wierzę, że Biblia nie mówi o jedności tylko i wyłącznie w jednym zborze, ale o jedności pośród ludzi, o jedności w kościołach, w Bożych kościołach. Inne miejsce. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, wersety 7 i 8. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość, pomóżcie mi, zakrywa mnóstwo grzechów. Jeśli miłość jest tym potrzebnym elementem do jedności, to chciałbym zwrócić naszą uwagę na 3 ostatnie wyrazy. Co miłość robi? Miłość zakrywa. Co? Zobaczcie, kochani, nie jest napisane, że miłość zakrywa podziały między wyznaniami. Ale jest napisane o wiele więcej. Miłość zakrywa grzechy. Miłość zakrywa ludzkie grzechy. Wcześniej czytaliśmy, że miłość i wszystkiego się spodziewa. Miłość zakrywa grzechy i zostało 3 pośrodku wyraz. Przeczytajcie go proszę głośno. Ile grzechów? Ile to jest mnóstwo? Ile to jest? Kochani, okej, ale teraz pomyślmy o tym. My, ludzie wierzący, może być jedność, czy nie może być? No ale jak przecież, dajcie spokój. No właśnie. I zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie, gdybym inaczej zaczął kazanie, gdybym poszedł w innym kierunku, gdybym zaczął cytować te uzasadnienia biblijne, uzasadnienia, na które powołują się ludzie wierzący, którzy ostrzegają przed rzekomą jednością w kościołach. Ekumenizm. Wow, od razu niektórzy się trzęsą. Jaki ekumenizm? O czym wy rozmawiacie? Wiecie, nie zamierzam być rzecznikiem ekumenicznym naszego państwa. Wręcz przeciwnie. To jest odpowiedzialność tych, którzy są gdzieś tam na górze. ale ja i ty jesteśmy odpowiedzialni za to miasto. Tu, gdzie mieszkamy. Jeśli mówimy o jedności, że ona powinna być, spójrzmy praktycznie. Jak wielu macie przyjaciół czy bliskich znajomych spoza kościoła? Kiedy coś organizujemy w kościele, kiedy mówimy, słuchajcie, zaproście proszę, albo się boimy, albo się okazuje, że kościół nie ma znajomych poza kościołem. Kiedyś słyszałem takie określenie klub wzajemnej adoracji. W jaki sposób ma być głoszona Ewangelia? Spójrzmy na osobę Pana Jezusa i na tych, którzy mieli pieczę nad Kościołem Bożym, nauczonych w Piśmie, na faryzeuszy. Co robił Pan Jezus? Chodził do tych, dla których jedności nie było. Społecznie, duchowo, mentalnie ci ludzie byli odrzuceni. Bo jak można bratać się z takimi ludźmi? Pamiętacie historię Samarytanki? Przy studni i pierwsze, co powiedziała, jakże, ja, Samarytanka, tobie, Żydowi? To jest nie do pomyślenia społecznie. A dla nas? Łatwo jest mówić jedność pośród braci, pośród sióstr, jedność pośród chrześcijan. Kto ją ma uczynić? Pamiętacie treść modlitwy Pana Jezusa przed Golgotą? Wypowiedział wzniosłą modlitwę, bardzo ważną, prosząc o Kościół. 17 rozdział Ewangelii Jana. Chciałbym, byśmy całą tą modlitwę przeczytali. A to powiedział Jezus, podniósłszy swoje oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą samą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem im Twoje imię, ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie za światem proszę, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. A ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem na świecie z nimi, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem. I żaden z nich nie zginął, oprócz syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. A nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Ażeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. I co zrobił Pan Jezus z tymi, którzy byli innego zdania? Tutaj zobaczcie, mamy uczniów, o których Pan Jezus się modli. Tak, im przekazałem, ale nie tylko oni, ale modlę się o wszystkich tych, którzy przez ich zwiastowanie i my do dzisiaj. I Pan Jezus w swojej modlitwie, będąc jeszcze tutaj na ziemi, o to walczył, o to prosił. I ponawiam pytanie, a co zrobił ze zresztą? Z tymi, których nazwał światem? Ewangelia Jana 3,16. Albowiem Bóg tak umiłował, co? Świat, że wydał swojego jednorodzonego Syna. Po co? Aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. I tu można by było zrobić kilkudniowe studium. Czytamy przecież, że przez swoją śmierć świat ze sobą, co zrobił? Pojednał. Aby pojednać, czy połączyć z dwóch, zrobić jednego człowieka, z tego wierzącego, niewierzącego, z tego, który był oddalony od Boga. Z tymi, którzy mieli inne zdanie, którzy nie tylko nie byli jednością z Panem Jezusem, wręcz przeciwnie, z tymi, którzy byli dla Niego wrogami, zrobił jedno. Wziął krzyż i poszedł na Golgotę. I teraz pytanie, bracie, siostro, do nas. A co Ty robisz? Co Ty, jako ten, w którego ręce, w którego serce został powierzony ciężar odpowiedzialności za Kościół? Tak, mówię to świadomie. Pastor, liderzy są odpowiedzialni za służby, do których zostali powołani. Ale my, Kościół Boży, jesteśmy odpowiedzialni za Kościół Boży. Jest jedność, czy jej nie ma? Pan Jezus do końca był orędownikiem jedności. I może ktoś cię kiedyś zbluzgał, może pamiętasz nieprzyjemne sytuacje, może pamiętasz czasy, kiedy jeszcze ktoś za tobą miałczał, na kociarze tak się kiedyś robiło? Czy to może być przeszkodą przed tym, abyśmy szukali jedności? Jeśli my, jako Kościół Boży, będziemy szukali jedności, jeśli będziemy robić wszystko to, co prowadzi do jedności, to nawet jeśli z drugiej strony tego nie będzie, to my stajemy przed Bogiem i możemy powiedzieć: Panie, zrobiłem wszystko. Oto teraz ten ciężar spoczywa już nie na mnie, a na innym człowieku. Pan Jezus wziął krzyż, poszedł na Golgotę. A ty, bracie, siostro, co zamierzasz zrobić? I z tym pytaniem chciałbym zostawić każdego z nas. Nie jesteśmy w stanie zgłębić tematu jedności żadnym kazaniem ani cyklem wykładów. To musimy zgłębić w swoim sercu, w swoich domach, pośród swoich znajomych, tam, gdzie nas Bóg stawia. I za to jesteśmy odpowiedzialni. Możemy o to się pomodlić? Powstańcie, proszę. Panie mój, dziękuję Ci. Dziękuję, Ojcze, za to, że Ty dałeś swojego Syna, aby świat pojednać, Panie, ze sobą. Tak, dziękuję Ci za to. Ale, Panie, ja też byłem w świecie. Dziękuję, Panie, za to, że i ja sam tego samego mogę doświadczyć. O tak, Panie. Jakże daleki byłem od znajomości Ciebie wtedy, kiedy uważałem się za chrześcijanina. A Ty, Panie, postawiłeś ludzi na mojej drodze, ludzi, którzy wnieśli pokój, ludzi, którzy szukali jedności, ludzi, w których mogłem zobaczyć tą jedność, Twoją miłość. I wierzę, Panie, że w ten sposób Ty pociągnąłeś mnie do siebie. Panie, zostawiłeś nas dzisiaj na tej ziemi pośród tego świata. Zostawiłeś nas, Panie, dając odpowiedzialność za tych, wśród których mieszkamy, czy pracujemy, przebywamy, czy pośród naszych rodzin. Panie, chciałbym, abyśmy kiedyś, abym ja mógł kiedyś stanąć przed Tobą i powiedzieć: tak, Panie, uczyniłem wszystko, co w mojej mocy, aby nie było rozłamu, aby była jedność. I Panie, proszę, wylewaj swoją miłość, Panie, coraz więcej i więcej na nas, abyśmy, Panie, rozumieli w pełni, czym jest miłować. Co to znaczy kochać? Abyśmy potrafili kochać, Panie, tak jak Ty kochałeś. Aż do Golgoty. Aż do momentu, kiedy oddałeś swoje życie za tych, którzy Cię bili, znieważali, policzkowali. Panie, daj nam siły, abyśmy my mogli iść do tego świata z taką samą miłością. Abyśmy my więcej, Panie, abyśmy mogli mówić stanowcze amen wtedy, kiedy mówi się, że jest jedność w tym zborze, jest jedność między nami, jest jedność między zborami w Nysie. Panie, nie chcemy zrzucać winy na nikogo innego, ale daj nam, Panie, mądre serce, otwarty umysł, abyśmy patrzyli we własne serca i abyśmy tam szukali miłości, abyśmy tam szukali jedności z braćmi i z tymi, Panie, którzy są jeszcze dzisiaj w świecie, aby można ich było przyprowadzić do Ciebie, aby można im było pokazać Twoją miłość. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.